Panie Jezu, prosimy Cię, abyś prowadził nas w Twoim Słowie i abyś oświecał nas, Panie, abyś oświecał nasze dusze, oświecał naszego ducha, oświecał nasze oczy, bo chcemy dzisiaj widzieć Twoją światłość i chcemy dzisiaj uczyć się, jak rozróżniać Twoją światłość, bo jest światłość na tym świecie, która nie jest Twoja, która nie od Ciebie pochodzi. Panie, daj nam dzisiaj zaczerpnąć z Twojej światłości, Boże. Amen. Tak jak widzicie, w tej modlitwie widać, że będzie dużo o świetle, ale chciałbym dzisiaj zestawić coś, co myślę, że jest bardzo rzadko uczone w Kościołach, bo bardzo mało ludzi widzi ten problem, który w Biblii został objawiony. A mianowicie chciałbym, żebyśmy dzisiaj zestawili coś takiego jak moralne światło, a przeciwne jemu jest Boże światło. My zawsze mamy takie w naszych religijnych umysłach, jest generalnie tak, że jak coś jest moralne, to jest powiązane z Bogiem. Tak jakoś automatycznie to łączymy, że jak ktoś jest dobry, moralny, no to on się Bogu podoba. Ale to jest fałsz. Według Bożego Słowa to nie jest prawda. I zaraz Wam pokażę to. I chciałbym, żebyśmy najpierw przeczytali cztery fragmenty z różnych Ewangelii i zdziwicie się, co tam jest napisane, bo tak my przeoczamy te fragmenty albo je nie rozumiemy. Najpierw otwórzmy na Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 23 werset, w sumie druga część tego wersetu, 6:23b powiedzmy. Ale ja przeczytam cały ten werset, może tak. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jaka będzie? Przeczytam jeszcze raz. Zaczynajcie się zastanawiać nad sensem tych wersetów. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jaka będzie? Kolejny fragment Łukasza, 11 rozdział. Czyli następne Ewangelie. Łukasza 11:35. Bacz więc, czyli uważaj, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 9 werset. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. 19:20 werset. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytać, kim ty jesteś. To nie to, przepraszam. Gdzieś się zgubiłem. Muszę to znaleźć, bo to było ważne, ale na pewno było w Jana w pierwszym. Zły werset zapisałem. Może w drugim. Nie. Dobrze, ale to nic. 9 werset. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jak sami widzicie, już te wersety, które przeczytaliśmy, one mówią nam o dwóch rodzajach światłości. Światłości. To nie jest tak, bo my myślimy, że świat jest podzielony na światłość i ciemność. Jedni chodzą w ciemności, inni chodzą w światłości. Ale te wersety sugerują nam coś jeszcze. Sugerują nam, że jest jedna światłość i jest druga światłość. Jedna jest Boża, a druga nie jest Bożą światłością. I cały problem polega na tym, że my bardzo często nie potrafimy rozróżnić te światłości. Ale jak widzicie, Biblia nawet mówi o tym, że nawet szatan objawia się ludziom jako anioł czego? Ciemności? Też światłości. Jest światłość tak naprawdę na tym świecie, którą anioł światłości szatan promuje. I to jest, światło, i to jest dla nas trudne do rozróżnienia. Dlaczego? Bo generalnie my mamy takie właśnie to myślenie, że jeżeli coś jest dobrego, to musi być od Boga. Ale czy szatan nie potrafi też dobrych rzeczy dawać? Tak po ludzku patrząc. Myślicie, że nie potrafi? Przecież on był aniołem światłości. On wie, co jest dobre i on wie, jak i co komu dać, żeby czuł się, że to jest dla niego dobre. I tak naprawdę, żeby nam lepiej zobrazować różnicę między tymi dwoma światłami, użyję takiego obrazu z Biblii, z początków Biblii, można powiedzieć, z Księgi Genezis. Przenieśmy się teraz do ogrodu Eden. I pamiętacie, w środku tego ogrodu rosły dwa drzewa. Pamiętacie, o jakich drzewach chcę powiedzieć? Dwa drzewa, które mamy z imienia, bo było mnóstwo drzew, tak? Ale te dwa są, mają nazwę. Jedno z tych drzew nazywa się poznanie dobra i zła, a drugie drzewo nazywa się drzewem życia. I myślę, że te drzewa pomogą nam zrozumieć tak naprawdę te dwa światła. Bo światło, które ja nazwałem światłem moralne, ono jest związane z drzewem poznania dobra i zła. Zobaczcie, co się stało, jak Adam z Ewą zerwali owoc tego drzewa. Jest powiedziane, że co? Oczy ich się otworzyły. Światło ktoś im zapalił. I co pierwsze zobaczyli? Jesteśmy na tym. Nie? Czyli jest światło. Pojawiło się światło. Oświeciło ich nagle. Jesteśmy nadzy. No i później wiadomo, co robili. Tak? Najpierw listeczki figowe chowali się przed Bogiem. Zobaczcie, że to światło wprowadziło coś niesamowitego. Wprowadziło oddzielenie od Boga. Bo co się pojawiło pierwszy raz w umyśle Adama? Coś na rozrabiałem, muszę się schować przed Bogiem. Nie tak? Że on się ukrywał w ogrodzie, tak? Słyszał, że Bóg w szumie, tak jak codziennie przychodził, on się zaczął chować. Bo światło, bo dostał pewne światło, które tak naprawdę oddzieliło go od prawdziwej światłości. Oddzieliło go od Boga. W naszym życiu nie chodzi o to, w naszym chrześcijańskim życiu, nie chodzi o to, żebyśmy żyli wokół drzewa poznania dobra i zła, ale żyli wokół drzewa życia. I myślę, że nawet wielu chrześcijan dzisiaj ma ten problem. Naprawdę, ja też, będąc młodym chrześcijaninem, można by powiedzieć, że dni, miesiące spędzałem pod nie tym drzewem. Bo kręciłem się wokół drzewa poznania dobra i zła, co jest dobre, co złe. O może, o tego nie dotykam. I cały czas po prostu moje myślenie było, po prostu, żebym tylko nie zgrzeszył, żebym tylko coś złego nie zrobił, zamiast kręcić się wokół drzewa życia, który daje ci wolność. Daje ci życie. Daje ci chęć do życia po Bożemu. I tu jest coś, co musimy nauczyć się to rozróżniać. I tak naprawdę ciekawe, że tak naprawdę tylko Boże Słowo i studiowanie Bożego Słowa może ci pokazać, co jest właściwe. Już nawet nie używam tego słowa, co jest dobre, bo światło moralne mówi o dobrze. I to jest ciekawe, że ja osobiście znam wielu... Dlaczego, zobaczcie, ludzie dają taki niesamowity autorytet na przykład takiemu człowiekowi, który jest totalnie zwodzicielem, ale tym, Dalaj Lamie, tak? Dlaczego ludzie szanują Dalaj Lamę? Bo jest dobrym człowiekiem. Mówi o dobrych rzeczach. Tylko, że kto tak naprawdę w świecie ma rozróżnienie, że to jest tak naprawdę światło z drzewa poznania dobra i zła? Nikt w świecie poza Bożym Słowem nie będzie wiedział, że to jest zło. Bo problem ze światłem moralnym, ze światłem poznania dobra i zła jest ten. To, co ja lubię tak obrazowo zawsze wam pokazywać. Macie owoc. My mówimy w Polsce, że to jabłko. No, w Afryce mówią, że to banan, tak? Nie napisane jest. Ale mamy owoc. Generalnie owoc ten ma dwie strony. Ten owoc poznania dobra i zła ma dwie strony. Zazwyczaj szatan pokazuje nam tą dobrą stronę. Ale nie pokazuje ci, że jak ty ugryziesz tej dobrej strony, to druga strona jest zła i cię zaraża. Tego ci nie pokażę. Zawsze dział reklamy dobrze działa, pokazuje tylko dobrą stronę. Nie pokazuje później skutków tego, nie pokazuje konsekwencji tego. Ale to jest dobre, to jest dla ciebie. Potrzebujesz tego. Skorzystaj. Bo to jest dobre. Ale za tym dobrym chowa się złe. I ja uważam, że my jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć i być świadomi tego, że dobrzy ludzie, których nam pokazują w telewizji, za nimi stoi też zło. No, nie wiem, podam wam taki przykład. No, kto w Polsce odważy się cokolwiek powiedzieć przeciwko Jurkowi Owsiakowi, nie? Dobry człowiek, zobaczcie, ile w szpitalach jest sprzętu, który jego organizacja kupiła, nie? I spróbuj tylko coś powiedzieć złego na nim. Ale ja wam powiem tak. Po pierwsze słyszałem, że jest buddystą. To już ja się zajmowałem trochę religiami wschodu, więc wiem, co to znaczy. A druga rzecz jest taka. Z jednej strony wspieramy szpitale, a z drugiej strony organizujemy koncerty, gdzie ludzie ćpają. Rób ta, co chceta, tak? Słyszeliście takie hasło? Czyli róbcie, co chcecie. Rzucone młodzieży. Tysiącom młodzieży, którzy zgromadzają się pod namiotami na koncerty rockowe, tak? I róbcie, co chcecie. To co myślicie, ta młodzież robi? Tak? Później wracają młode dziewczyny w ciąży, tragedie się dzieją. Dobre, tak? Owsiak jest dobry, tak? A obróć drugą stronę i zobacz, jakie zło też się za tym chowa. Bo szatan wie dobrze, że jeżeli by się przedstawiał tylko ze złej strony, to kto by za nim poszedł? Przecież moralne światło jest dobre, nam się wydaje. Ale jeżeli ono jest oddzielone od Bożego światła, to nie jest dobre. Ono, wiecie, jaka jest konsekwencja? Moralne światło zabija. Jest w Bożym Słowie jeszcze takie coś. Litera Bożego Słowa litera zabija. Wiecie o tym? Boże Słowo takie jest świadectwo. O samej sobie wydajesz. Litera Biblii, litera Bożego Słowa zabija. Jeśli, co? Jeśli nie znasz Bożego Ducha, który oświeca twoje oczy, to będziesz Biblią ludzi zabijał, a nie dawał życia. To znowu będzie niewłaściwe zastosowanie światła. To znowu będzie światło moralne, a to nie będzie światło dające życie wieczne. Bo tak naprawdę każda grupa, każda sekta w Polsce używa Biblii. Nie wiem, czy wiecie o tym. Nawet krishnowcy używają Biblii. Co prawda są religią pochodzenia hinduistycznego, ale w Polsce używają Biblii. Używają litery bez Ducha Bożego, a litera zabija. I wielu wierzących używa też Pisma Świętego po to, żeby zabijać innych, zamiast dawać im życie, bo dają im światło moralne zamiast światła Bożego. Światło Boże jest związane z duchem ożywiającym. Światło moralne jest związane z literą, która zabija. To, co dało mi życie osobiście, to nie to, że ja przeczytałem Biblię dwa razy, tak? Bo zanim się nawróciłem, Biblię dwa razy przeczytałem. Ale to, że przeczytałem ją, nie zbawiło mnie. Ale wiecie, co się stało? Duch Boży, który jest autorem tej Biblii, zamieszkał we mnie i wszystko się zmieniło. Fragmenty, które czytałem, nie rozumiałem. Nagle biorę, otwieram. Jejku, jakie to proste, jakie to piękne, nie? Dlaczego? Bo autor, Duch Święty, zamieszkał we mnie. Bo światło Boże rozświeciło ciemności, które były we mnie. Jakie światło jest w tobie? Jakie światło przekazujesz innym? Ja myślę, że jako wierzący bardzo często popełniałem błąd. Wiecie jaki? Jak ja to sobie napisałem. Nie moralizuj niewierzących. Nie dawaj im niewłaściwego światła. Bo tak naprawdę niewierzący nie potrzebują tego, żeby im pokazać. Słuchaj, to robisz źle, to robisz dobrze. To robisz źle, to robisz dobrze. To robisz źle, to robisz dobrze. Czy tego niewierzący potrzebują? Czy tego ty potrzebowałeś jako niewierzący? Nie, wiecie co ja potrzebowałem? Ja potrzebowałem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Ewangelii łaski potrzebowałem, a nie tego, żeby ktoś mi wytykał, co w moim życiu jest złe. A znam wielu wierzących, którzy tak naprawdę spotykają niewierzących i mówią, o słuchaj, ja nawet nie będę jadał z tobą, bo ty jesteś tak grzeszny. Nie będę cię odwiedzał, nie będę ci pomagał, bo ty jesteś taki grzeszny, że ja nie chcę mieć nic z tobą do czynienia. Tak się Jezus zachowywał? Wyobrażacie sobie, że do Jezusa przychodziły prostytutki i dotykały Go, myły Mu nogi? To wielu dzisiaj, w wielu kościołach ludzie by byli zgorszeni takim zachowaniem. Nie wierzycie w to? Ja w to wierzę, bo ja widziałem te rzeczy. Naprawdę, słuchajcie, w kościołach są ludzie, którzy brzydziliby się w ogóle takimi osobami. Żeby w ogóle patrzeć na takie osoby. Żyją w niewłaściwym świetle. Żyją pod literą, która zabija. Nie wypełniają się Duchem Świętym, który daje prawdziwą światłość. Światłość, którą daje życie. Światłość, która niewierzącym przynosi nadzieję w postaci Ewangelii dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który przyszedł, by zbawić to, co zginęło. By wyratować to, co zginęło. I to jest nasze zadanie, tak? Człowiek moralny, mający to światło moralne, człowiek moralny oddzielony od Bożego światła, wiecie, z czym będzie miał największy problem? Będzie zawsze odrzucał bezwarunkową miłość Bożą. Nie wiem, czy spotkaliście się w waszym życiu, że ktoś z wierzących powiedział, że do was, no ty to już, bracie, tak zgrzeszyłeś, że ja nie wiem, czy Bóg jeszcze jest w stanie ci to przebaczyć. Nie? Jakie światło ci przynosi? Myślisz, że to jest Boże światło? Nie. Człowiek moralny, który nie żyje w Bożym świetle, będzie ograniczał Bożą miłość. On będzie decydował w swoim umyśle, kto może być zbawiony, kto nie może być zbawiony. Kto utracił zbawienie, kto nie utracił zbawienie. Kto był wierzący, kto nie był wierzący. To robią ludzie, którzy zupełnie nie znają światłości Bożej. Bo to jest światło nie pochodzące od Boga. Co jeszcze? Chrześcijanin, który ma wyznane grzechy, a mamy taką możliwość w Biblii, tak? Daje nam Biblia możliwość wyznawania naszych grzechów, tak? Zawsze możemy to zrobić, tak? Więc chrześcijanin, który ma wyznane grzechy, który odzwierciedla Bożą naturę w tym świetle Bożym, niestworzonym. To jest fajne, bo to światło Boże jest niestworzone, bo Bóg jest światłością, tak? Bóg nie został stworzony. To jest światłość, która nie została stworzona. Która zawsze była. I chrześcijanin żyjący w Bożej naturze, w tym niestworzonym świetle, nie ma świadomości grzechu. I o tym mówi Hebrajczyków 10 rozdział, 2 werset. Bez świadomości grzechu nie ma dla nas też potępienia. Rzymian 8:1 mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy są gdzie? W Chrystusie. Jesteś w Chrystusie? Narodziłeś się na nowo i jesteś w Chrystusie, czy nie? Tak, czy nie? Tak. A jeśli jesteś w Chrystusie, to jest dla ciebie potępienie? Wierzysz w Boże Słowo, czy nie? Bo w Bożym Słowie jest powiedziane, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma żadnego potępienia. A wobec braku potępienia nie ma też i poczucia winy. Bóg nie chce, żebyśmy przez lata żyli poczuciu winy. Słuchajcie, ja słyszałem wiele o takich chrześcijanach, którzy mówią, ja ci, bracie, przebaczam, ale nigdy ci tego nie zapomnę. A ja sobie wtedy, mi się od razu takie coś włącza. Czy chciałbyś, żeby Bóg tak samo do ciebie podchodził? Wyobraź sobie, że Bóg mówi, przebaczam ci, synu, ale nigdy ci tego nie zapomnę. Chciałbyś tak stanąć później przed Bogiem? Żeby ci wypominał wszystkie twoje grzechy, które już wyznałeś? Tak Bóg postępuje? Zobaczcie, niewłaściwe światło. Światło moralne sprawia, że ograniczamy Bożą miłość, dzielimy ludzi na gorszych, lepszych, mniejszych grzeszników, większych grzeszników, ale gdy żyjesz w Bożym świetle, to uświadamiasz sobie, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I to dotyczy się i mnie, i każdej osoby, która jest w Chrystusie. Nie ma dla niej potępienia. Wobec braku potępienia nie ma poczucia winy. Bo co? Bo sumienie zostało oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa przez wiecznego Ducha. I o tym mówi list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset, gdzie jest powiedziane tak. Macie oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa sumienie, oczyszczone od martwych uczynków. I chciałbym na chwilę porozmawiać o tych martwych uczynkach. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek to słowo, martwe uczynki. Czym są martwe uczynki? Pamiętajcie, że list do Hebrajczyków był pisany do kogo? Do Hebrajczyków, czyli do Żydów, tak? A ludzie dzisiaj bardzo, Polacy bardzo szczególnie lubią dzisiaj bardzo dwa fragmenty z listu do Żydów, gdzie jest niby o utracalności, w cudzysłowie mówię, o utracalności zbawienia, mają tam dwa takie wersety i na tym opierają swoje doktryny. A ja zazwyczaj zadaję pytanie, przepraszam, ten list jest do kogo? Do Żydów. Jesteś Żydem? Nie. No to czemu czytasz list do Żydów? Tak? Nie rozumiesz go, bo nie jesteś Żydem. Bo nie żyłeś w Starym Testamencie pod zakonem i nie łapiesz w ogóle, o czym tam jest mowa. Więc po co się bawisz w to, tak? Jestem w stanie wyjaśnić te dwa fragmenty. Nawet wczoraj miałem rozmowę na ten temat. Bo one są proste do wyjaśnienia. Jak się weźmie to w perspektywie żydowskiej i Starego Testamentu, obrzędowości i tak dalej. I teraz zobaczcie, w liście do Żydów, w liście do Hebrajczyków jest mowa o sumieniu oczyszczonym od martwych uczynków. Teraz czym były dla Żydów martwe uczynki? Dla Żydów, wierzących Żydów, chrześcijan, martwe uczynki, to wiecie co było? Składanie dalej baranków, obchodzenie wszystkich świąt, ceremoniałów, które każdy z nich mówił o Chrystusie. Ale w liście do Hebrajczyków te wszystkie martwe uczynki, one są nazwane, wiecie jak? Cieniami. Co to jest cień? Nie wiem, sam na słońcu. O,
to jest nieobecność światła?
No, też. Ale zobaczcie, czy cień jest mną? Nie, to nie jest coś rzeczywistego. To mój cień nie jest mną. Ja rzucam cień, tak? Ale nie jestem cieniem. I martwe uczynki właśnie to było to, że Żydzi koncentrowali się znowu na czym? Zamiast być chrześcijanami, głosić Ewangelię łaski, iść do pogan, głosić im, siedzieli w Jerozolimie i zastanawiali się teraz, czy ja powinienem dalej obrzezywać się, czy nie? Czy ja powinienem dzielić jedzenie na czyste, nieczyste, czy nie? I cały czas ich umysły kręciły się wokół tego, co mieli w zakonie, zamiast wyjść z tego i żyć w Chrystusie. W Bożym świetle. To był ich problem. A myślicie, że my dzisiaj w polskiej rzeczywistości, czy w ukraińskiej rzeczywistości nie mamy tego samego problemu, jak pochodzimy z kościołów tradycyjnych? Ja naprawdę miałem wielki problem, żeby się z niektórych rzeczy uwolnić. Myślę, że w wielu kościołach ewangelicznie wierzących, ludzie, gdzie są ludzie narodzeni na nowo, ludzie jednak dalej w swoich głowach mają dużo martwych uczynków, słuchajcie. No bo czy jeżeli z Wieczerzy Pańskiej robimy sakrament, to czy to nie jest trwanie w starym? Uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej jest konieczne do zbawienia? Gdzie masz to w Biblii? Ale ludzie tak mają zakodowane. Albo że jak ktoś jest po rozwodzie, to nie może uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Myślisz, że to jest biblijna zasada? Uwolnij się od tego. Bo w Biblii o tym nie ma mowy. Godne spożywanie Wieczerzy Pańskiej w liście do Koryntian oznaczało, że ludzie mieli nie upijać się i nie objadać, zanim będzie Wieczerza Pańska. Bo tym mieli problem. Spotykali się na imprezki, agapę, popili, pojedli, niektórzy do wieczerzy już byli pijani. Jest powiedziane. No nie ma tam tak napisane? Niektórzy nawet posnęli. Wyobrażacie sobie, przychodzicie do kościoła, tam ktoś pod stołem pijany leży, nie? Ale super, nie? I teraz wieczerze Państwu będziemy obchodzić. To jest niegodne spożywanie wieczerzy. I o tym w Koryntianach jest, a my w to wkładamy z polskiej perspektywy, no to tak, to ja muszę być, żeby przystąpić do wieczerzy Pańskiej, to muszę być wyspowiadany, muszę być pojednany ze wszystkimi braćmi i siostrami, Jak już jestem po rozwodzie, to już w ogóle nie mam szans na to, żeby kiedykolwiek uczestniczyć w wieczerzy. Skąd to bierzemy? Co? Naczto jeszcze. O tak, niektórzy jeszcze naczto. Po prostu stawiamy warunki do czegoś, co jest w Biblii nazwane pamiątką czego? Śmierci Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkie nasze grzechy. Za wszystkie? Tak, za wszystkie. Bo światło Boże mówi, że umarł za wszystkie. Nie ma nic takiego, co miałoby cię oddzielić od Boga. I nie ma nic, co mógłbyś popełnić, żeby ci jako człowieka, który jesteś w Chrystusie, który nie ma potępienia, dla którego nie ma potępienia, żebyś nie mógł uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej i świętować tą pamiątkę śmierci Jezusa za ciebie. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Przyjmij to wreszcie. Uwolnij się od tego. Bo naprawdę złe rzeczy się dzieją w Kościołach. Jak ja widzę, jak ktoś tylko patrzy, o, tamten brat nie przystąpił do wieczerzy. O, coś tam, a coś musiał narozrabiać, nie? Ludzie, pamiątka. To nie jest sakrament konieczny do zbawienia. Uwolnijcie się od tego. Tak jak Żydzi musieli się uwolnić od swoich tradycji, od swoich ceremoniałów. Ja tak naprawdę, słuchajcie, nie wiem, ostatnimi laty dotarło do mnie to. Zastanawialiście się, dlaczego w 70 roku świątynia żydowska musiała zostać zburzona? I gdzie wtedy był kościół? Ten pierwszy kościół. Oni do 70 roku, wiecie, gdzie siedzieli? W Jerozolimie. Dlaczego? Bo była tam świątynia. A każdy Żyd dobrze, żeby chodził do świątyni. Nawet będąc chrześcijanami, dalej chodzili do świątyni. Nie potrafili się uwolnić od tej świątyni. Więc w pewien sposób Bóg im pomógł. Czy 40 lat wcześniej Jezus pod koniec swojego życia, czyli w 30 roku naszej ery, Jezus nie powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Powiedział im tak, czy nie? I przez 40 lat co zrobili? Siedzieli w Jerozolimie.
Bo to był cały świat.
Najwyraźniej, tak? Świat ograniczony do Jerozolimy i okolicy, tak? No ewentualnie do Samarii jeszcze tam się wybrali, no chłopaki, no. Ale widzicie, co się dzieje? Że czasami Bóg aż tak drastycznie musi wniknąć w nasze życie, żeby uwolnić nas od martwych uczynków. Bo jak świątynia została zburzona, to zostali uwolnieni od składania ofiar, zostali uwolnieni od dwa razy w roku musieli chodzić do świątyni, więc już nie mieli gdzie chodzić. Uwolniło ich to? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że od tego roku zaczęli chodzić i głosić też poganom. Nie tylko sam Paweł i jego ekipa, tylko Żydzi też rozproszyli się i tam, gdzie szli, głosili Ewangelię. Bóg ma swoje sposoby. Nie chcesz po dobroci? Okej, pójdziesz po niedobroci. Ale zobaczcie, jak wielkie związania to ma, niesie ze sobą. Te martwe uczynki. I my mamy, nawracając się w różnych kulturach, nawracając się z różnych religii na chrześcijaństwo, my automatycznie wnosimy martwe uczynki z nami. Ja pamiętam takiego chłopaka, mieliśmy przez chwilę, z nami mieszkał w szkole biblijnej, w naszym akademiku męskim. Chłopak, który nawrócił się z ruchu Hare Krishna, był jednym z liderów polskich ruchu Hare Krishna, czyli to ci, co latają po ulicach i Hare Hare, tak, rozdają jakieś tam darmowe wegetariańskie jedzonko, nie, i tak dalej. Mantrują, dużo hałasu robią wokół siebie. Taka jedna z religii hinduskich. I wiecie co? On nie potrafił się uwolnić od tego, co robił w ruchu Hare Krishna. I na przykład, będąc u nas, mieszkając u nas w akademiku, nie ruszył niczego z mięsa, tak? Bo dalej miał zakodowane, że jedzenie mięsa jest złe, tak? Nadal miał dużo różnych zwyczajów, na przykład nie potrafił się z nami modlić, bo jego modlitwa się kojarzyła zaraz, że musi medytować, albo się w trans wprowadzać i tak dalej. Nie potrafił tych rzeczy. Bo co? Bo te stare rzeczy, te martwe uczynki, dalej się za nim ciągnęło. On się nie potrafił od nich uwolnić. I tak się stało, tak naprawdę, jak pamiętam, to on chyba po 3-4 miesiące z nami wytrzymał i znalazł sobie, słuchajcie, wiecie, co sobie znalazł? Klasztor katolicki, gdzie nie wiem, który z zakonów ma taką tradycję, że się zamykają za drzwiami klasztorów i dniami zajmują się medytacją. I on sobie takie coś znalazł. I to mu się bardzo spodobało. Dlaczego? Bo nie był w stanie się uwolnić od martwych uczynków. I wierzę, że był narodzony na nowo, ale czasami miesiącami, latami jeszcze Bóg musi nas uwalniać od tych martwych uczynków. Musi poprzecinać te wszystkie rzeczy, które nas wiążą, bo te martwe uczynki, one nas związują, a nie uwalniają. Jesteś wtedy niewolnikiem. Niewolnikiem jedzenia, niewolnikiem postów, niewolnikiem jakichś tam dni, sabatów, tak jak Paweł pisze, nie? Jedni obchodzą sabat wtedy, jedni obchodzą święta wtedy i my tutaj, a my lepsi, bo my wtedy, a oni wtedy. Po prostu nie baw się w to, bo to są cienie. Gdy narodziłeś się na nowo, to wszystko jest martwe, to jest nieważne, bo masz Jezusa. Dlaczego? Dlaczego Jezus uwalnia? Bo masz żywego, prawdziwego Jezusa. Te wszystkie zwyczaje starotestamentowe, te wszystkie ceremoniały, one tak naprawdę mówiły nam, przyjdzie Mesjasz. I Mesjasz będzie taki, taki, taki. Było święto światła, czyli co? Ludzie mieli być uczeni, że Bóg jest światłością. Jak przyszedł Jezus, to święto już straciło sens, bo Jezus przyszedł. Który jest, jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, prawdziwa światłość przyszła na świat. I co ludzie zrobili? Prawdziwa światłość, a to jest też ciekawe, zwróćcie na to uwagę, ten werset mówi tak. Prawdziwa światłość przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka. A co z tymi, którzy w dżungli nigdy nie słyszeli o Jezusa? Czytasz ze zrozumieniem ten fragment? Światłość przyszła i oświeca każdego człowieka. Nie będzie tak na sądzie ostatecznym, że ktoś stanie przed Bogiem i powie: o, ja nie wiedziałem, ja byłem w buszu i nikt mi nie powiedział. Nie będzie takich tłumaczeń. Bo Bóg oświeca, bo Jezus oświeca. Ten, który jest wszechobecny, widzi, co jest w sercach ludzi i posyła swoje słowo. Używa do tego wizji, używa do tego myśli, które Duch Święty podszeptuje. Bóg ma swoje sposoby, żeby dotrzeć do tych ludzi.
To nie im nawet chodzi o tych ludzi, które są nawet bardzo małe i mało czasu na to, żeby usłyszeli na tym słowo Boże.
No, ale Bóg ma swoje sposoby. Bo światłość, która przyszła na świat, oświeca każdego. Każdego człowieka. Nikt nie będzie mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: o, ja akurat nie miałem szans. Każdy ma szansę narodzić się na nowo. Każdy ma szansę przyjść do Jezusa. Każdy ma szansę przyjąć tą światłość do swojego życia. Otworzyć swoje serce na to światło. Przy braku poczucia winy sumienie jest wolne. Słuchajcie, Boże światło to jest też piękne. Czym się, i tutaj jak chcecie rozróżnić Boże światło od tego moralnego światła. To jest bardzo ważne, co teraz powiem. Boże światło nie pamięta popełnionych grzechów, z których kiedyś się upamiętałeś. To jest coś, co ja muszę praktykować. Każdy z nas musi praktykować. Coś, co robiłem jako młody chrześcijanin, czyli taki niedojrzały chrześcijanin, to jest to, że jak upadłem, wyznałem Bogu grzechy, na następny dzień co robiłem? Wyznawałem ten sam grzech. Następny dzień co robiłem? Znowu wyznawałem. Panie Boże, pamiętasz 3 dni temu, ale zawiodłem Cię. No, przykro mi, tak? Po tygodniu dalej. Boże, wybacz mi ten grzech, który wyznawałem Ci już tyle razy, ale Ci wyznam jeszcze raz. Pamiętasz, ten tydzień temu. W Bożym Słowie Bóg mówi: ale ja już nie pamiętam. Podjąłem decyzję nie wspominać tego więcej. Po co Ty mi to przypominasz? I to naprawdę też była nauka. To jest nauka dojrzewania. Człowiek dojrzały wierzący, gdy wyznaje Bogu grzech, to przyjmuje Boże przebaczenie i nie wraca już do tego. To jest ciężkie czasami, szczególnie jak mocno zawalimy, jak popełnimy mocny grzech, grzech, który może jeszcze ma wpływ na innych, jest ciężej. Ale my musimy wracać do Bożego światła. Boże światło nie pamięta popełnionego grzechu, z którego kiedyś się upamiętałeś, ponieważ moc życia wiecznego wytwarza Boże światło i objawia bezwarunkową miłość. Wiecie, co jest piękne? Gdy leżysz z powodu grzechu, leżysz w konsekwencjach grzechu, gdy nie masz sił, nie masz chęci do życia, pragniesz jedynie śmierci, bo możesz nawet do takiego momentu dojść. To wiecie, co jest niesamowite? Wtedy usłyszysz taki cichy Boży głos, Bożej światłości. Nigdy Cię nie opuszczę. Kocham Cię takim, jakim jesteś. Boża światłość wnosi to, gdy jesteśmy w największych ciemnościach. Słyszeć taki głos, gdy jesteś w totalnej ciemności, nic nie widzisz. Życzysz sobie tylko śmierci. Tak czytaliśmy w psalmie, w zeszłym tygodniu psalmie, gdzie Dawid sobie życzył śmierci, albo ulecieć w miejsce, żeby nikt go już nie widział, żeby nie mieć z ludźmi do czynienia. Też możesz być w takim miejscu, ale nie, bezwarunkowa Boża miłość, Boże światło nigdy o tobie nie zapomni. Będzie tam, podąży tam za tobą. Ta miłość, to jest też piękne, słuchajcie, są trzy wersety, sobie zapiszcie. Ta miłość, Boża miłość, jest ponad wszelką wiedzę. O, ale ja wszystko wiem na temat tego grzechu. Oj, ty bracie, tutaj, wiesz, mam wszystkie wersety o twoim grzechu. Ale Boża miłość jest ponad wszelką twoją wiedzę. Ponad wszelkie twoje poznanie. I to o tym mówi list do Efezjan, 3 rozdział, 19 wers. Miłość jest ponad wszelkie poznanie, wszelką wiedzę. Miłość objawia miłosierdzie, które raduje się ponad sądem. Słyszeliście takie słowa? Miłosierdzie, które jest ponad sądem. Czyli jest sąd, został wyrok wydany, a miłosierdzie jest nad nim. I tak działa, zobaczcie, nawet w ludzkim prawie, tak? Ktoś został skazany, siedzi w więzieniu, został skazany, ale ktoś ma prawo miłosierdzia w kraju. Kto? Prezydent może ułaskawić kogoś, okazać mu miłosierdzie. Czy on jest, ten skazany jest winny? Tak. Ale prezydent ma moc ułaskawić go, uwolnić go. I Boże Słowo mówi dokładnie o tym, że Boże miłosierdzie, Boża miłość góruje nad sądem, jest ponad sądem. Jesteś, tak naprawdę ja jestem winny. Słuchajcie, jestem winny swoich grzechów. Ale góruje miłość. Miłosierdzie jest ponade mną. Miłosierdzie sprawia, że dalej żyję. Miłosierdzie sprawia, że dalej idę do przodu. Niezależnie od tego, jak ludzie mnie nawet osądzają. Boże miłosierdzie góruje nad sądem. I o tym mówi list Jakuba, 2 rozdział, 13 werset. Ta miłość daje pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój, który przewyższa rozum. Czy byłeś kiedyś w momencie, gdzie wpadałeś w panikę? Egzamin, nic nie umiem. Wiesz co? Jest dobra rada. Możesz zwrócić się do światłości. Wiecie co wtedy? Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, wszystko to, co się nauczyłeś, daje ci ponad, Bóg daje ci ponadnaturalny pokój. Ja pamiętam taki egzamin, byłem w panice, ale dokładnie, a już byłem na szczęście wierzący, więc po prostu skłoniłem głowę przed tym egzaminem. Boże, panika mnie dopada. Nic nie wiem, nic nie umiem. Ale pomóż. Jeśli chcesz, żebym jechał do szkoły biblijnej, to musisz mi pomóc. I to mnie uspokoiło, słuchajcie. Spojrzałem przez okno, to był akurat plac Trzech Krzyży w Warszawie, więc sobie na krzyże popatrzyłem, mówię, jesteś Boże ze mną, dam radę. Siadłem, zacząłem wypełniać test. Potrzebowałem, słuchajcie, na 700 punktów potrzebowałem 500, żeby pojechać do szkoły biblijnej. Po miesiącu dostaję wyniki. Ile miałem punktów? 507! 7 gratis dostałem. Nie? 507. Boża liczba. Bardzo się ucieszyłem. Pojechałem do szkoły biblijnej. Bóg daje pokój. W momencie paniki. Słuchajcie, jak ja słyszałem świadectwa starszych braci chrześcijan, którzy w czasie wojny chodzili z Bogiem. Nie? Byli w takich momentach i miejscach, gdzie każdy z nas by, nie chcę się wyrażać, tak? Ale po prostu w panice byśmy się posikali. Ale oni wołali w tym momencie do Boga i Bóg ich ocalił. Znamy takiego brata, no on już no jest już u Pana. Mówi, że po prostu był wywożony na Syberię, tak? I na jednej stacji, na wszystkich stacjach, gdzie wysiadali, ludzie do toalety chodzili, więc ze strażnikami. Zawsze zanim pociąg odjechał, wszystkie toalety były sprawdzane. I w pewnym momencie Bóg, on poszedł do toalety, Bóg mu powiedział, zostań tu, nie ruszaj się. I to była jedyna toaleta, jedyny moment, kiedy strażnicy nie zajrzeli do jednej toalety, gdzie on siedział. Pociąg pojechał, on został. I to był jego moment, kiedy no, był bez dokumentów i tak dalej, ale jakoś krok po kroku w stronę na zachód obrał kierunek i dotarł do Polski. Bóg daje pokój, który przewyższa wszelki rozum. W takich momentach nawet, słuchajcie. I to mówi list do Filipian, 4 rozdział, 7 werset, gdzie Paweł siedzi w więzieniu i pisze list z więzienia i mówi o pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Siedzę w więzieniu przykuty do ściany, dyktuję komuś list, bo sam chyba nawet nie może. I w tym liście pisze, radujcie się, bez przystanku się radujcie. W tym liście mówi o pokoju, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie poznanie, wszelkie myśli twoje. Boże światło. Boże światło to zrobi. Boże światło wprowadza miłość, która jest ponad wszelką wiedzę. Objawia miłosierdzie, które raduje się ponad sądem i wnosi pokój, który przewyższa wszelki rozum. Jak ważne są te rzeczy, gdy ktoś traktuje nas światłem moralnym. Słuchajcie, światło Boże jest o wiele ważniejsze dla nas. Przynośmy ludziom światło Boże zamiast moralnego. Dajmy ludziom przychodzić do drzewa życia. To jest drzewo życia. Do drzewa życia, a nie do drzewa poznania dobra i zła. Za to jesteśmy odpowiedzialni. Mamy iść głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, a nie o tym, co jest dobre, co jest złe. Co jest grzechem, a co nie. Jeśli Boże światło wkroczy w czyjeś życie, to będzie widział, co jest złe i co go niszczy. Będzie się chciał uwolnić od tego. Ale Boże światło musi wkroczyć w twoje życie. Musi rozświetlić ciemności, które tam są. Rozświetlić nawet to światło, które tobie się wydaje, że jest światłem. Ale Bóg mówi, to światło, które jest w tobie, moralne światło, jest ciemnością. To te wersety, które na początku czytałem. Ja myślę, że duży problem jest dla wielu ludzi, którzy żyją tym światłem moralnym. Nie spotykacie takich ludzi, a ja jestem w sumie dobry. Po co mi Jezus? I tu jest problem. Faryzeusze też uważali się za dobrych ludzi. I mieli problem. Z kim mieli największy problem? Ze światłością prawdziwą. Z Jezusem. Bo światłość Jezusa pokazywała ich z perspektywy Bożej i wychodzili blado. Dla ludzi oni byli ideały. A Jezus mówi, jesteście grzesznikami, którzy potrzebują mnie. Światło moralne może być największą przeszkodą dla ludzi, by przyjść do prawdziwej światłości. Też musimy o tym wiedzieć. I też musimy im to pokazać. Fajnie, że masz światło moralne, ale to cię nie zbawi. Potrzebujesz światło prawdziwe. Jezusa. Potrzebujesz być w Chrystusie. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Bez Jego światła nie będziesz zbawiony. Bez przyjęcia tego światła, tego prawdziwego światła. Więc nie moralizuj, nie poprawiaj niewierzących, tylko ich ewangelizuj dobrą nowiną o łasce Jezusa Chrystusa. Oni potrzebują narodzić się na nowo z ducha, a nie zmienić tylko swoje zachowanie. No bo co z tego, że poprawisz komuś, przekonasz kogoś, że powinien poprawić swoje życie. Słuchaj, no może nie pij już tyle. Dobra, posłucham cię, nie będę tyle pił. Albo słuchaj, rzuć palenie. O tak, rzucam palenie. I co? Pójdzie na wieczne potępienie jako niepalący? Będzie coś lepsze dla niego? Myślisz? No tak czy nie? Czy jaka różnica, tak? Czy on jako palący czy niepalący pójdzie na wieczne potępienie? Wnośmy w życie ludzi prawdziwą światłość, która oświeca każdego człowieka. Kto przyjmie tą światłość? Tym zaś, którzy go przyjęli, w Ewangelii Jana jest napisane w 12 wersecie, tym zaś, którzy go przyjęli, tą światłość dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. To jest cała Ewangelia. Przyjmij światło. Przyjmij Jezusa. stanie się dzieckiem Bożym i będziesz żył na wieki. To jest takie proste. Ale to jest właśnie to, czego prawdziwa światłość oczekuje od Ciebie. Przyjmij tą prawdziwą światłość. Pomódlmy się. Panie, oświecaj nasze dusze, proszę Cię. Oświecaj nas, byśmy uwolnili się od martwych uczynków. Byśmy uwolnili się od martwych uczynków. Abyśmy uwolnili się od wszystkich tych rzeczy, które nas wiążą ze starego życia. Które nie pozwalają nam żyć w wolności, którą daje Chrystus. Panie, chcemy żyć wokół drzewa życia. Chcemy przyjmować pełnymi garściami miłość, miłosierdzie, łaskę, którą masz dla nas każdego dnia. Ciągle świeża i nowa jest łaska i miłosierdzie dla nas. Każdego poranka ona na nowo się pojawia. Bo Boża światłość niesie ze sobą miłosierdzie, łaskę, pokój, radość. Bo Boże światło, gdy oświeca nasze dusze, sprawia, że Boże Słowo, które czytamy, które słuchamy, żyje w nas. Panie, niech Twoje światło rozjaśnia mroki, ciemności naszych dusz, Panie, byśmy uwalniali się od związań, które diabeł gdzieś tam kiedyś zainstalował, Panie. Rozrywaj te wszystkie kajdany. Uwalnij nas do życia w pełni, do życia w Chrystusie. Daj nam radość, która sprawia, zachęca nas do życia. Radość, która jest naszą mocą. Panie, dziękuję Ci za to, że rozświetliłeś mroki mojego życia. Zbawiłeś mnie. Że zbawiłeś nas tutaj, jak jesteśmy, Panie. Że Twoja krew, którą przelałeś na krzyżu Golgoty, jest wystarczająca, aby oczyścić nas od wszelkiego grzechu. Że dzisiaj możemy żyć z czystym sumieniem. Oczyszczeni krwią Jezusa. Że dzisiaj możemy nie żyć przeszłością, a żyć teraźniejszością. Cieszyć się Bogiem, który mówi o sobie, ja jestem. Tu i teraz. Dzięki Boże, że jesteś z nami. Amen. Thank you.